Mariusz Antolak, Katedra Architektury Krajobrazu, Fundacja w Krajobrazie.
Spotykamy się dzisiaj z okazji tego, że niedawno wrócił Pan z Turcji, dokładnie ze Stambułu. Tam odwiedził Pan 60. jubileuszowy, okrągły, Światowy Kongres Międzynarodowej Światowej Federacji Architektów Krajobrazu. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego wyjazdu i co tam udało się Panu zobaczyć, czego dowiedzieć, jak przebiegał ten pobyt?
Wyjazd do Stambułu możliwy był dzięki programowi Narodowego Instytutu Wolności. Jest to program PRO5. Udało się zdobyć grant na wyjazd właśnie na ten kongres, na konferencję, żeby nawiązać współpracę międzynarodową oraz żeby różnego rodzaju kontakty później przełożyć na badania naukowe, a także na różne międzynarodowe projekty. Ten kongres międzynarodowy jest takim największym wydarzeniem w świecie architektury krajobrazu. Jest to impreza coroczna, która gromadzi wielu uczestników z całego świata. W tym roku na tym jubileuszowym kongresie uczestników było około 800 z 55 krajów, więc jest to naprawdę mocna reprezentacja każdego kontynentu. Ja byłem jedynym reprezentantem Polski, więc to też jest dość istotne. Na ten kongres udało się pojechać właśnie dzięki wsparciu tego programu PRO5 i bardzo ciekawe udało nawiązać się też kontakty i w ramach tego kongresu udało mi się nawiązać kontakty z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, a także z Egiptu i Kenii. I to właśnie te afrykańskie kontakty będą dla mnie chyba najcenniejsze, bo już udało nawiązać się taką współpracę, która może zaowocować przyszłymi projektami. Z Kenijczykami współpracujemy już od 2015 roku i w tym roku z kolejną inicjatywą chcemy wyjść, chcemy realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia polegające na budowie ogrodów przyszkolnych właśnie w dzielnicach Biedy w Nairobi. Wspólnie z naukowcami z tego Uniwersytetu Kenijskiego z Nairobi planujemy kolejne inicjatywy, nie tylko związane właśnie z ogrodami przeszkolnymi, ale też z edukacją w krajobrazie, czyli tym, czym zajmuję się naukowo. Co ciekawe, przedstawiciele tego Uniwersytetu Kenijskiego współpracują też z Uniwersytetem Rolniczym ze Szwecji, z którym też w tym roku chcę podpisać porozumienie w ramach programu Erasmus. Byłem tam w maju tego roku na wspólnych takich rozmowach wstępnych i w tym roku planujemy jesienią podpisać porozumienie i zaprosić naukowców z tej instytucji właśnie na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i z nimi podjąć też współpracę. Przedstawiciele tej uczelni ze Szwecji będą też uczestniczyli najprawdopodobniej, teraz ustalamy właśnie szczegóły, w kolejnej konferencji, którą organizujemy też we współpracy z Uniwersytetem i Fundacją w Krajobrazie w Urwitaucie z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. I właśnie tam w Urwitaucie, w takim Centrum Bioróżnorodności KUMAK, w 17 października będziemy organizować taką konferencję dotyczącą zmian w krajobrazie Mazur. Na tę konferencję zaprosiłem właśnie pracowników Uniwersytetu ze Szwecji, ale też między innymi z Egiptu. Tutaj udało się nawiązać na tym kongresie w Stambule właśnie taką współpracę i zaprosić do współpracy właśnie jedną z przedstawicielek Uniwersytetu właśnie w Egipcie.
To wspaniale, bardzo odległe też kierunki, nie tylko Europa, ale tak jak właśnie Pan mówi, Afryka, no Egipt i Kenia to Afryka, ale jednak dwie różne części Afryki i trochę inne kręgi kulturowe. Jestem ciekawa, pozwolę sobie dopytać, jak to widzenie tych kwestii, którymi się Pan zajmuje, czyli tworzenie, projektowanie, budowanie tych ogrodów, czy Kenijczycy, jakby ich punkt widzenia jest podobny do naszego, europejskiego, czy można jakby od nich zainspirować się jakimś innym pomysłem, bo właśnie jest to dość odległa nam kultura. Jestem ciekawa, jak to u nich wygląda w tych kwestiach.
Generalnie w środowisku architektów krajobrazu na całym świecie jakby teraz obserwuje się takie wspólne mianowniki. Jakby ideą taką, łącznikiem tego kongresu, takim mottem był taki czerwony jakby alarm dla ziemi związany ze zmianami klimatycznymi, z tym, że trzeba budować te tereny zieleni już trochę inaczej niż budowaliśmy je kiedyś, czyli takie mocno ekologiczne podejście. I tak naprawdę przedstawiciele każdego kontynentu patrzą już na projektowanie w ten sposób. Już nie ma jakichś takich dyskusji dotyczących tego, czy założyć taki, nie wiem, ogród czy teren zieleni z dużym, rozległym trawnikiem i żywopłotem stój. Teraz jakby już o tym kompletnie się zapomniał. zapomina, projektuje się zupełnie inaczej, zgodnie z innymi trendami i między innymi też w Afryce te trendy są obserwowane. Oczywiście to jest zupełnie inny krąg kulturowy, inne podejście do projektowania, ale te takie pryncypia są wszędzie takie same, czyli takie podejście ekologiczne, niskobudżetowe, jak najmniej inwazyjne, takie w zgodzie z naturą, wykorzystywanie lokalnych materiałów, korzystanie z gatunków rodzimych, nie dosadzanie roślin, które nie są wymagające, które nie wymagają podlewania, które nie wymagają jakichś dodatkowych takich zabiegów, więc to się obserwuje na każdym krańcu świata i też w Kenii, więc tutaj z tym porozumieniem jest bardzo, bardzo łatwo nawiązać kontakt. Tutaj po kilku sekundach tak naprawdę rozmowy już znajduje się wspólny, jak to młodzież mówi, taki flow i dzięki temu dużo, no łatwiej się też rozmawia i te kontakty też nawiązuje się dużo łatwiej. No, jesteśmy jedną wielką rodziną architektów krajobrazu i bardzo fajnie spotkać się, porozmawiać i wymienić doświadczeniami. To naprawdę może przynieść wiele fajnych projektów i takich perspektywicznych.
Z tego, co pan mówi, wnioskuję, że jest pan zadowolony z tej wizyty. W kontekście, zaraz sobie przejdziemy jeszcze do jednej kwestii, ale w tych właśnie zawierania kontaktów, w kontekście przyszłej pracy, to udało się panu z tym, z czym pan pojechał, z planami, rozumiem, że udało się je zrealizować.
Tak, jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolony. Kongres był dość długi. Tam było tak naprawdę bardzo wielu prelegentów. Każdego dnia były osobne sesje posterowe. Jednocześnie trwało w tym samym czasie 6 sesji plenarnych, takich panelowych, tematycznych, więc niestety nie udało się wysłuchać i zobaczyć wszystkiego, ale jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tych kontaktów i też już się nie mogę doczekać do kolejnych kongresów. Udało mi się nawiązać też kontakt właśnie z przedstawicielami Uniwersytetu w Chicago, którzy będą organizowali kongres za 2 lata. Też bardzo chciałbym tam pojechać i kontynuować współpracę. I takie umiędzynarodowienie badań jest niezwykle ważne współcześnie i też mojej szczególnie dziedzinie, której ja badam właśnie takie zasady edukacji w krajobrazie, w otwartym, w różnych zakątkach świata i na tym skupiam swoją pracę badawczą, no jest dla mnie istotne, niezwykle ważne. Też miejsce organizacji tego kongresu, nieprzypadkowe, bo na styku różnych kultur w Stambule, który jest ulokowany na 2 kontynentach i też wiele o tym mówiło. No, trudno mi tutaj zebrać myśli i słowa, bo jestem świeżo powrocie.
Tak, bo to był 4-6 września.
Tak naprawdę parę godzin temu wysiadłem z samolotu.
Teraz pan
tak, wróci. Tak, wróciłem dopiero w niedzielę wieczorem, więc jestem świeżo po powrocie, więc jakby te emocje jeszcze cały czas są bardzo, bardzo tutaj na bieżąco wszystko się w głowie układa i te możliwości. Teraz będę wszystko jeszcze co sobie podsumowywał, pisał sprawozdania i starał się jak najwięcej wyciągnąć z tego kongresu i opracować plan dalszych działań i współpracy.
To zapytam jeszcze o ten Stambuł. Był pan po raz pierwszy? Jeszcze tylko dopytam, w Stambule? Czy...
Tak, pierwszy
raz. Zapytam o te wrażenia okiem właśnie architekta krajobrazu, naukowca, badacza, jak to tam wygląda, jeśli chodzi o te zielone przestrzenie, czy w ogóle. Zapytam w kontekście tych spraw, którymi pan na co dzień się zajmuje też jako naukowiec.
Tak, Stambuł zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, bardzo pozytywnie, zostałem zaskoczony. Olbrzymie miasto, ponad 15 milionów osób mieszka w tym mieście, robi niesamowite wrażenie. Myślałem, że będzie bardziej azjatyckie, a jest bardzo już można powiedzieć europejskie i bardzo współcześnie. Widać oczywiście sporo takich wpływów różnych kultur. Tereny zieleni są projektowane w bardzo interesujący sposób. Jest sporo takich orientalnych wpływów, ale mimo gęstej zabudowy miejskiej jest sporo terenów zieleni urządzonej. Bulwary nadwodne w okolicach właśnie Cieśniny Bosforu. Mamy sporo takich bardzo rozległych parków, w których mieszkańcy i turyści chętnie wypoczywają. Jest sporo dużych drzew, piękne aleje platanów, sporo też jadalnych roślin rosnących w miastach, wszędobylskie figi i olandry. Tych roślin naprawdę jest tam całe mnóstwo pięknych, kwitnących, ozdobnych. No, ale też problematycznych. Ja jestem jakby takim projektantem, dla którego bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na rodzime gatunki, na rośliny inwazyjne, które niewłaściwie w krajobrazie występują, więc tam na mnie zwróciło uwagę bardzo mocno mnóstwo tych inwazyjnych roślin, które zaśmiecają niestety ten krajobraz i występują praktycznie w każdej wolnym miejscu, w każdej szczelinie. Ale gdybym miał podsumować, jak wyglądają te tereny zieleni, to jak najbardziej pozytywnie jestem pod ogromnym wrażeniem ich różnorodności, atrakcyjności. Jest sporo też nowych takich aranżacji, które nawiązują do współczesnych trendów projektowych. Więc zrobiło to na mnie jak najbardziej pozytywne
wrażenie. Też zainspirowało w jakimś sensie? Mógłby pan powiedzieć, że to miasto jest w jakimś sensie inspirujące dla pana?
Jak najbardziej. Dla mnie inspirująca jest każda podróż. Z każdej podróży, z kontaktu z inną kulturą czy z inną przestrzenią można wyciągnąć interesujące wnioski i coś do tego swojego warsztatu projektowego zabrać. Na pewno zainspirowałem się mocno. Może bezpośrednich takich przełożeń w swoich projektach nie będę stosował, bo jakby za każdym razem trzeba dostosowywać projektowaną przestrzeń do danej lokalnej tkanki i wpisać się dobrze w tę strukturę. Ale inspiracji na pewno mnóstwo w głowie zostanie i będę z nich czerpał jeszcze na pewno przez wiele lat.